15 minut po godzinie 20 magazyn Między Nami Zwierzętami. Na stronie Wieści Rolniczych pojawiła się 6 dni temu informacja o tym, że resort rolnictwa planuje podjęcie w najbliższym możliwym czasie prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia zakazu wchodzenia na teren gospodarstw rolnych tak zwanym aktywistom prozwierzęcym. Z nami pan Cezary Wyszyński z organizacji dla zwierząt Viva. Dobry wieczór.
Tak zwany aktywista prozwierzęcy. Dobry wieczór.
Właśnie chciałam pana zapytać, czy pan jest tak zwanym aktywistą prozwierzęcym. Już otrzymałam odpowiedź, a to dlatego, że mam wrażenie, że troszeczkę kontekst jest negatywny.
Próbuję się taki do określenia oczywiście aktywista prozwierzęcy, taki kontekst dorobić i gdzieś właśnie mówić o tym, że to są osoby, nie wiem, być może o radykalnych poglądach. I po to, żeby w ewentualnej dyskusji nie odpierać naszych merytorycznych argumentów, tylko skupiać się na właśnie gdzieś tam na w podważaniu naszej wiarygodności, więc no, spotykamy się z tym jak najbardziej. Natomiast w samym piśmie, od którego się cała sprawa zaczęła, faktycznie no, jesteśmy określani jako przedstawiciele organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, czyli zgodnie z ustawą.
Chciałam jeszcze nawiązać do tak zwanych tutaj aktywistów prozwierzęcych, bo to jest jeden kontekst, ale drugi to pojawił się teraz argument właściwie, który chyba zainicjował działania Ministerstwa Rolnictwa, mianowicie argument o niekompetencji tak zwanych aktywistów prozwierzęcych. Jak pan taki zarzut przyjmuje, że wolontariusze, inspektorzy są niekompetentni i nie mają wiedzy na temat hodowli zwierząt gospodarskich, bo to jest właśnie ten główny zarzut.
Oczywiście na ten zarzut trzeba popatrzeć poprzez pryzmat interwencji wykonywanych przez organizacje. Ja nie znam przypadków poza naprawdę jednostkowymi sytuacjami, kiedy organizacja podjęłaby skrajnie złą decyzję dotyczącą zwierząt. Poza tym pamiętajmy o jednej najważniejszej rzeczy. My jako organizacje nie mamy możliwości orzeczenia stałego przypadku zwierząt. Jeśli my robimy interwencję i jeśli dochodzi do odbioru, i tu podkreślę, do odbioru zwierząt gospodarskich dochodzi niezwykle rzadko, ale jeśli dochodzi do takiego odbioru, to my i tak musimy złożyć później wniosek do wójta o orzeczenie tymczasowego odbioru zwierząt, a następnie wygrać prawomocnie sprawę w sądzie. I dopiero wtedy sąd prawomocnym wyrokiem orzeka przypadek zwierząt. Więc jest całe postępowanie dowodowe przeprowadzone w postępowaniu administracyjnym i równolegle karnym. Więc nawet jeśli by tak było, że nie jesteśmy faktycznie specjalistami w jakiejś dziedzinie, to i tak podczas tych procedur są powoływani biegli, którzy oceniają po prostu zasadność odbioru. I od razu powiem, że według statystyk ponad 80% takich odbiorów jest przez wójtów, burmistrzów wydawanych, tak, takich decyzji. Więc to pokazuje, że w przytłaczającej większości po prostu jednak no dobrze oceniamy stan tych zwierząt. Poza tym z własnego doświadczenia powiem, że jeśli wybieramy się na interwencję dotyczącą zwierząt gospodarskich, to z reguły zabieramy osoby, które się na tym znają i które mają odpowiednie wykształcenie. Najczęściej są to po prostu lekarze weterynarii, więc ciężko tutaj mieć zarzut do nich, że nie znają się na zwierzętach. I jeszcze ostatnią rzecz dodam, że tak naprawdę przeciętny aktywista prozwierzęcy ma znacznie większą wiedzę niż osoba, która jest według naszych przepisów uprawniona do uboju zwierząt. Bo żeby zabijać legalnie w Polsce zwierzęta, wystarczy być osobą pełnoletnią i mieć ukończony bardzo krótki kurs, więc tak naprawdę myślę, że nasze kompetencje są zdecydowanie wystarczające, żeby takie zwierzę po prostu, które w naszej ocenie jest w bardzo złym stanie, zabrać i żeby złożyć wniosek później o odbiór i zawiadomienie do prokuratury i po prostu prowadzić dalej już te postępowania przed organami państwowymi i czekać na prawomocne rozstrzygnięcia.
To nie jest nowy pomysł, żeby zakazać organizacjom jakąkolwiek ingerencję, jeśli chodzi o teren właśnie gospodarstwa rolnego. Jak pan odbiera, w ogóle jak w organizacji, jak w WiWie na przykład, odbieracie tego typu pomysły i jakie mogą mieć konsekwencje?
No my się zastanawiamy, skąd w ogóle te pomysły się biorą, bo już wspomniałem, jeśli spojrzymy na statystyki, to nie ma takich, które uzasadniałyby zmniejszenie kompetencji organizacji prozwierzęcych. Przeciwnie. Z tych statystyk wynika, że organizacje wykonują dobrze swoją pracę.
To może ja tutaj na moment panu przerwę, bo ja napisałam oczywiście do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o to, żeby przedstawiciel wziął udział w audycji. Dostałam tylko takiego właściwie zdawkowego maila. On zaczyna się w ten sposób. W związku z postulatami organizacji branżowych rolników i hodowców zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i towarzyszących, ministerstwo planuje w najbliższym czasie podjąć pracę legislacyjne, więc tutaj jest jakiś punkt, od którego się zaczęło.
No ja rozumiem oczywiście, że organizacje czy osoby, które hodują zwierzęta, wolałyby, żeby ten nadzór był mniejszy. No, to jest po prostu, to leży w ludzkiej naturze. Nikt nie lubi, jak się mu patrzy na ręce, a my jako organizacje po prostu, no my to robimy, tak? I my to robimy. Powiedziałbym znacznie, nie chcę urazić inspekcji weterynaryjnej, ale myślę, że dokładniej, dlatego że zgodnie nawet ze statystykami ministerstwa, jeśli weźmie się pod uwagę, ile mają pracowników i jak często robią kontrole, to jedna kontrola wypada, uwaga, raz na kilka lat. Jedna kontrola gospodarstwa, raz na kilka lat. Więc myślę, że raczej strona rządowa powinna się cieszyć, że trzeci sektor, organizacje pozarządowe pomagają w tym nadzorze i w tym kontrolowaniu, bo po prostu zasoby państwa są na to zbyt małe. Ja jeszcze zacząłem odpowiadać na pani pytanie, jak odbieramy te pomysły, bo też już powiedziałem, że my niezwykle rzadko zabieramy zwierzęta gospodarskie właśnie interwencyjnie. No naprawdę, to się zdarza, nie wiem, w naszej organizacji, która jest dosyć dużą organizacją, raz w roku, może dwa razy w roku. Więc znowu nie ma takiego problemu, więc zastanawiając się, skąd się biorą pomysły ministra, przychodzi nam do głowy tylko to, że po prostu robi się z organizacji takiego po prostu wroga, na którego można zrzucać, nie wiem, własne błędy czy jakieś niepowodzenia, że są niskie ceny mięsa, że za granicą nie chcą kupować naszych produktów, no to jest wróg w postaci tak zwanych ekologów, aktywistów prozwierzęcych. Ale dla mnie to jest temat zastępczy, bo tak jak mówię, tych zwierząt naprawdę odbieramy niewiele. Organy państwowe czy wymiar sprawiedliwości potem nam przyznaje rację, wydając decyzje i wyroki, więc po prostu no nie widzę żadnego uzasadnienia i rozmawialiśmy wielokrotnie z osobami, które mają takie pomysły i właśnie wtedy słyszymy, że no tak, ale wy nie macie kompetencji, ale nie stosujecie się do przepisów prawa. I w tym momencie, kiedy pytam o takie przykłady takich działań, to się okazuje, że ich nie ma. Ja wręcz usłyszałem raz, że jak już, przepraszam, adwersarz był trochę przyparty do muru, że no tak, no on faktycznie nie zna takiego przypadku, ale kolega tam z Włoch mu powiedział, że we Włoszech to tak robią. No więc nie ma tak naprawdę w Polsce problemu ani żadnej patologii organizacji, które nadużywają swoich uprawnień. Za to, jak pokazują statystyki i interwencje organizacji, nie tylko naszej, no jednak zdarza się znęcanie nad zwierzętami w gospodarstwach rolnych i nie widzimy żadnego powodu, dla którego gospodarstwa rolne miałyby nagle zostać wyjęte spod działania ustawy o ochronie zwierząt. No to byłoby naprawdę bardzo dziwne. To byłyby takie miejsca, w których można byłoby się bezkarnie znęcać nad zwierzętami. I to nie tylko gospodarskimi, ale również domowymi. Po prostu gospodarstwo zarejestrowane i to znaczy, że już nie można wchodzić na ten teren. No, ja w ogóle Uważam, że ten pomysł naprawdę jest dosyć absurdalny.
Ja w mailu zawarłam do Ministerstwa Rolnictwa, zawarłam takie pytanie, czy interwencje dotyczące głodzonych lub bitych zwierząt domowych także nie będą mogły odbywać się i ten zakaz miałby dotyczyć, bo przecież to nie chodzi tylko o zwierzęta gospodarskie, bo na terenie jakiegoś gospodarstwa rolnego są także koty, psy, I często oczywiście też interwencje dotyczą na przykład psów przywiązywanych łańcuchami, nie wiem, gdzieś tam do ściany bez miski z wodą czy stałego dostępu do wody. No, nie otrzymałam tej odpowiedzi, ale to jest chyba też jedna z takich, no może luk tutaj, może też przedwcześnie rozmawiamy, ponieważ no nie ma jeszcze właściwie żadnego projektu, który mógłby być udostępniony, prawda, nad którym można by było się pochylić, ale pytania są i mówiąc kolokwialnie, wiszą w powietrzu.
Ja myślę, że trzeba na ten temat rozmawiać nawet zanim się pojawiają konkretne projekty, bo rozmowa ujawnia od razu bardzo wiele luk i furtek i takich paradoksów, które powstaną, jeśli zaczniemy wprowadzać przepisy właśnie w rodzaju, że nie wiem, że nie możemy robić interwencji na terenie gospodarstw rolnych. I albo załóżmy, że w przypadku zwierząt domowych będziemy mogli, a w przypadku zwierząt gospodarskich nie. Czyli wejdziemy na teren takiego gospodarstwa do interwencji właśnie psa, zagłodzonego psa i będziemy świadkami nie wiem, zwierząt gospodarskich tak zwanych w bardzo złym stanie, a to się naprawdę zdarza. To też chciałem jeszcze powiedzieć, zaraz rozwinąć, ale to się zdarza, że widzimy zwierzęta zagłodzone bądź potwornie zaniedbane albo utrzymywane w stanie rażącego niechlujstwa. I my tu często słyszymy, że to jest niemożliwe, bo przecież każdy hodowca będzie dbał o swoje zwierzęta, bo on z nich żyje. I jak weźmiemy, znaczy, kierując się logiką, oczywiście to jest prawda, ale życie pokazuje zupełnie co innego. Stada 20-30 krów czy świń zagłodzonych, jedzących po prostu własnych towarzyszy, bo z głodu. I to się po prostu zdarza. Teoria to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest praktyka. I naprawdę musi być ktoś, kto tak jak teraz, w tej chwili organizacje pozarządowe może takie interwencje robić i może te zwierzęta ratować.
Mam jeszcze takie pytanie na koniec, bo już powolutku kończymy. Czy wy w tej chwili wyjeżdżacie na interwencje?
Wyjeżdżamy na interwencje, które musimy niezwłocznie zrobić, bo te zgłoszenia są bardzo wiele. Zgłoszenia interwencyjne dotyczą różnych rzeczy. Czasami jest to pies na łańcuchu, czasami jest to na przykład pies konający, który leży od 2 dni i sąsiad go widzi i nam zgłasza. No i jeśli to jest pies, który jest na krótkim łańcuchu, to możemy taką interwencję przełożyć, poczekać, tak? Jeśli nie zagraża bezpośrednio życiu tego psa ta sytuacja. Natomiast interweniujemy w sytuacjach, kiedy po prostu trzeba zwierzęciu natychmiast udzielić pomocy. Wiemy, że jest epidemia, szanujemy to, respektujemy wszystkie zasady związane z maseczkami, rękawiczkami.
Bo jest zakaz przemieszczania się.
Tak, jest zakaz przemieszczania się, ale oczywiście od tego zakazu są wyjątki i naszym zdaniem działanie w takim stanie nawet wyższej konieczności, gdzie ratuje się życie z zachowaniem wszystkich zasad takiej profilaktyki właśnie maseczek, rękawiczek, odległości od osoby, tak, od nie wiem, właściciela nieruchomości, możemy naprawdę bezpiecznie taką interwencję przeprowadzić, ratując życie zwierzęcia, więc nie możemy po prostu na jakieś drastyczne zgłoszenie odpisać, że pojedziemy tam za rok, jak się skończy epidemia. No to po prostu to po prostu byłoby nie do przyjęcia.
Tydzień temu też wypowiadał się tutaj przedstawiciel Fundacji Centaurus i oni również jeżdżą na interwencje, natomiast tutaj wynika jasno z tego też maila, który został mi odesłany z Ministerstwa Rolnictwa, no, że zakaz przemieszczania się, o którym mowa, dotyczy także przedstawicieli organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. No i to jest właśnie kwestia nierozwiązana, w jakich okolicznościach można, czy trzeba zgłaszać takie historie. takie po prostu przypadki drastyczne policji. Policja czasami no też różnie reaguje. No to jest temat, który trwa i do którego będziemy pewnie jeszcze nieraz wracać. Dziękuję bardzo. Pan Cezary Wyszyński z Fundacji Viva był Państwa gościem, a za chwileczkę połączymy się z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Porozmawiamy o zatrważającym braku wody.